Witam Państwa, kłania się Wiesław Pilch. Proszę Państwa, teraz będzie rzecz niezwykła. Po raz pierwszy od 5 lat, zresztą przez dziki przypadek, znalazłem się, bo nigdy bym z premedytacją tam nie wszedł, znalazłem się w CSPA. No ale trudno, no. Cóż, widocznie, ojciec, prezes i dyrektor, bo ojciec prezes, no to oczywiście o pyflu. Ojciec prezes, no bo jest prezesem tego CSPA od dawna, a dyrektor, no bo będzie wicedyrektorem w A i B. No więc nakłonił pana Heinderka, pana Marka Heinderka, zaraz przeczytam Państwu. Pan Marek Heinderek jest doktorantem na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, absolwentem podyplomowego studium w zakresie bezpieczeństwa narodowego, obrony narodowej i pracownikiem Biura Badań Historycznych IPN w Warszawie. Ale to jest jakby jest kolejna sprawa, natomiast ten pan jest również, nie wiem do jakiego stopnia, myślę, że dosyć znacznego stopnia, człowiekiem, który interesuje się Koreą. I właśnie dlatego się tu znalazłem, dlatego jestem w jego artykule, który napisał właśnie dla CSPA, główne kierunki polityki zagranicznej i bezpieczeństwa nowego prezydenta Korei Południowej z 17 sierpnia 2017 roku. A ja miałem przyjemność rozmawiania z tym panem właśnie na temat tego artykułu, na temat Korei. Miałem tam parę zastrzeżeń, ale ja powiedzmy sobie, będę czytał ten artykuł i mam do niego bardzo niewiele zastrzeżeń. Uważam go za bardzo dobry. Znaczy, moje zastrzeżenia dotyczą jak zwykle tego, że polscy naukowcy, ludzie, którzy zajmują się tamtymi tematami Azji Wschodniej, no niestety mają to skrzywienie takie atlantyckie. Dobra, cytuję. Objęcie 10 maja bieżącego roku urzędu prezydenta Republiki Korei przez zwycięzcę wyborów pana Moona zakończyło wielomiesięczny kryzys w tym kraju spowodowany zarzutami korupcyjnymi i impeachmentem prezydent Park. Oznacza ono również koniec trwających blisko dekadę rządów obozu konserwatywnego i powrót do władzy polityków lewicowych. Zmiana ta będzie miała znaczące implikacje dla polityki wewnętrznej i zagranicznej Korei Południowej. Pod tytuł Dziedzictwo Sunshine Policy. Cytuję. Moon przez kilkadziesiąt lat przyjaźnił się z panem Rohem. Romunem, który gdy ten był prezydentem w latach 2003-2008, należał do jego najbliższych współpracowników. Tym samym współtworzył politykę otwartości i dialogu z Koreą Północną, określaną jako Sunshine Policy. Została ona zapoczątkowana już pod rządami Kima, prezydenta Kima oczywiście, w latach 1900, ale nie tego z północy, nie, cały czas o południu. 1998-2003 i zaowocowała między innymi dwoma szczytami międzykoreańskimi w 2000 i 2007 roku. Otwarciem specjalnej strefy ekonomicznej w Korei Północnej wokół miasta Kiseong oraz spotkaniami rodzin z obu państw podzielonych przez skutki wojny koreańskiej. Pod rządami konserwatystów polityka ta została zarzucona, gdyż nie spowodowała zahamowania północno-koreańskiego programu nuklearnego oraz zbrojnych prowokacji. Domniemywano również, że pieniądze przeznaczone na pomoc humanitarną reżim faktycznie wpompowuje w program atomowy. No więc właśnie, domniemywano, to jest właściwe słowo. Już w kampanii wyborczej Moon podkreślił, że będzie podejmował starania na rzecz wzmocnienia dialogu z sąsiadem, z Pjongjangiem, z Pjongjangu. A polityk uważa, że kwestia Korei Północnej jest przede wszystkim wewnątrzkoreańskim problemem i to jest bardzo istotne. Koreluje z moim poglądem. Dlatego też chcę, aby Korea Południowa odgrywała wiodącą rolę w kreowaniu strategii wobec tego państwa. Przeciwnicy polityczni oraz niektórzy komentatorzy wyrażali obawy, że Moon będzie prowadził politykę bezwarunkowych ustępstw względem Korei Północnej. Jeden z kandydatów w wyborach prezydenckich wyraził nawet opinię, radykalną opinię, że zwycięstwo Muna doprowadziłoby do uzależnienia Republiki Korei od Korei Północnej. Bez sensu. Tymczasem polityk, mowa tu o Munie, jak sądzę, akcentował, że jest nastawiony na dialog i ocieplenie relacji, lecz jego strategia będzie oparta na metodzie kija i marchewki. Prawdziwość, no, to, taka powiedzmy sobie metoda niezbyt skomplikowana. Prawdziwość tych słów potwierdziły wydarzenia wokół kolejnych testów rakietowych Korei Północnej i poparcie dla sankcji nałożonych przez ONZ oraz wycofanie się mu na ze wcześniejszych zastrzeżeń dotyczących dyslokacji na terenie Korei Południowej amerykańskich instalacji antyrakietowych THAAD. Moon i jego otoczenie zostali zmuszeni do przyjęcia twardszego kursu względem sąsiada z północy jego prowokacyjną polityką. Myślę, że to zdanie nie jest właściwe, ale cóż, nie jest prawdziwe, ale cóż. No, myślę, że zostali zmuszeni do przyjęcia twardszego kursu przez Amerykanów. Ale to nie jest mój artykuł. Należy jednak stwierdzić, że w razie deeskalacji sytuacji na Półwyspie Koreańskim rządząca na południu ekipa podejmie próbę dialogu i realizacji swoich celów. Wśród postulowanych przez administrację Muna kroków znalazło się m.in. ponowne otwarcie Kisong, organizacja spotkań podzielonych rodzin oraz udział północno-koreańskich sportowców w przyszłorocznej olimpiadzie w Pyeongchang. A odnośnie tej ostatniej sprawy, na początku lipca bieżącego roku Moon w rozmowie z szefem Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego poprosił o ułatwienie sportowcom północno-koreańskim udziału w nadchodzących igrzyskach. Zaznaczył, że na przykład sformowanie drużyny hokejowej złożonej ze sportowców obu państw umożliwiłoby obejście wymogów kwalifikacyjnych i zapewniło obecność jakichkolwiek zawodników z północy. O tym, że w sprzyjających okolicznościach można się spodziewać powrotu do łagodniejszego kursu względem Korei Północnej, świadczy także polityka personalna Muna. W swojej administracji odpowiedzialnymi za politykę względem Pjongjangu prezydent uczynił ludzi aktywnych na tym odcinku w administracji prezydenta Ro. Jedną z kluczowych postaci będzie pan Suhun, szef głównej służby wywiadowczej National Intelligence Service. Hun przez blisko 30 lat pracował w wywiadzie, a co ważniejsze, w przeszłości kilkakrotnie spotykał się z poprzednim przywódcą Korei Północnej, Kim Jong-ilem, przygotowując grunt pod oba szczyty międzykoreańskie. Pracował ponadto od 1997 roku, przez 2 lata mieszkał w Korei Północnej jako szef wielonarodowego organu The Korean Peninsula Energy Development Organization, odpowiedzialnego za monitorowanie zamrożenia programu nuklearnego KLD w zamian za pomoc gospodarczą. Jest uważany za wybitnego specjalistę, umiejącego rozmawiać z przedstawicielami reżimu północno-koreańskiego. Drugą osobą wartą wspomnienia jest minister unifikacji, pan Cho, związany z tym resortem od 28 lat. Nie wiem, co to jest Ministerstwo Unifikacji. Odgrywał on kluczową rolę w przygotowaniu drugiego szczytu międzykoreańskiego z października 2007 roku. Był również mocno zaangażowany w rozwój specjalnej strefy ekonomicznej w Kisong i już po objęciu funkcji w administracji Muna ogłosił chęć ponownego otwarcia strefy oraz niesienia pomocy przedsiębiorcom południowo-koreańskim, wcześniej w niej zaangażowanym, którzy ponieśli straty po jej zamknięciu. Polityk jest w Korei Południowej powszechnie uszanowany za swoje doświadczenie i wysokie kwalifikacje, więc pochlebnie na jego temat wypowiadają się nawet przedstawiciele opozycyjnej partii konserwatywnej. Proszę Państwa, ja teraz zakończę. Artykuł jest jeszcze bardzo długi, może jeszcze trochę szostkę przyjąć. Nie, zakończę tą część tego artykułu, bo wygląda mi na to, że tu będą przynajmniej 2 części, jeśli nie 3. Myślę, że 3. Ten artykuł, powtarzam jeszcze raz, jest bardzo dobry. A wszyscy ci, którzy... A czy z lekkimi zastrzeżeniami moimi, ale Ale naprawdę, uważam go za zupełnie przyzwoity. Ten artykuł, jak rzadko który, pokazuje dylematy, przed którymi stoi obecny prezydent. Zresztą w dalszym ciągu, jeśli Państwo zechcecie, a sugeruję, żebyście, polecam, żebyście słuchali kolejnych części, przekonacie się, przed jakimi dylematami stoi pan Moon. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.